witamy wszystkich na 14 odcinku Forumogatki, czyli cyklicznego podcastu forumowiczów bloga Poligamia. W niezmiennym składzie Sir Mike, czyli ja, Marcin, czyli Tartak.
Czołem.
I Wojtek, czyli Kubar.
Witam, witam.
Dzisiejszy podcast. Dzisiaj nie musimy się tłumaczyć z niczego, ponieważ jest bardzo cykliczny i o czasie.
Więc ja bym się chciał wytłumaczyć z czegoś.
To wytłumacz się.
Dzisiaj w Stanach jest Międzynarodowy Dzień Bez Spodni, więc nagrywam w samych tych majtkach.
Okej.
Okay. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć, ale chciałem się z wami podzielić.
Znaczy, no, majtki są bardzo popularne na naszym forum ostatnio, więc myślę, że część forumowiczów będzie by chciała. No.
Ale zdjęcia z mokrymi nie będę robił.
Wrzucasz zdjęcia, albo sprawy nie było.
Tak.
Nie, od razu mówię, że nie będę mokrych majtek wrzucał zdjęć, nie.
No dobra. To miłym akcentem majtkowym zaczęliśmy. Na forum...
Wyskoczyłem jak gumka z majtek, tak?
Tak, wyskoczyłeś jak gumka z majtek.
Jak odpadły mokre majty, to już nie ma o czym mówić.
No właśnie, no. Bo na forum jednak nie było zbyt wiele ciekawych tematów. Oczywiście forum żyło swoim życiem standardowym, co ciekawego kupiłeś i tak dalej. Ale tematów takich do dyskusji nie było zbyt wiele, poza jednym, który omówimy za chwilę. Ale w to miejsce przygotowaliśmy dla was parę innych tematów, które pojawiły się między innymi na głównej stronie Poligami i, no i nie tylko, innych serwisów newsowych także. Dlatego chcielibyśmy zacząć dzisiaj od instrukcji, ponieważ jakiś czas temu pojawił się news, że Ubisoft postanowił rezygnować z papierowych instrukcji do gier wydawanych, jak dobrze pamiętam, na PlayStation 3, na Xboxa chyba i na PC-ty.
A co zły?
No właśnie, podobno nie planują rezygnacji z instrukcji na Wii. Nie wiem dlaczego.
Użytkownik Wii jest tak mało rozgarnięty, że musi mieć instrukcję.
Pewnie tak.
Pewnie tak, no.
No wiesz, no nie mają HD, więc chociaż instrukcje im zostaną.
No tak, bo
instrukcje mają w HD.
No tak, bo śmieję się, ale to faktycznie może być powód, bo jak masz HD, to możesz czytać tekst w przyzwoitej rozdzielczości.
No właśnie, właśnie.
Spróbuj kiedyś podłączyć komputer do telewizora w zwykłej definicji, to sobie będziesz płakał, a nie odczytasz tekstu z monitora.
No jest tragedia.
To prawda.
Ubisoft się zasłania tym, że to powodem tej decyzji to ma być tam troska o środowisko i zaznaczyli, że wygodę graczy.
No. Ściema!
Znaczy, jeżeli chodzi o ochronę, to możliwe tak, no, to każdy tak mówi.
To jest taka głupia moda.
Wygodę graczy to bym polemizował, bo nie wiem, czy to jest takie wygodne.
No właśnie, a powiedz...
Ja nie bardzo wiem, jak będzie... bo do tej pory ja korzystam z instrukcji głównie wtedy, kiedy nie mogę grać. To znaczy, kiedy biorę długą, relaksującą kąpiel albo siedzę sobie na tronie, to przeglądam instrukcję. Ja nie wiem, o ile wygodniej będzie mi przywlec konsolę i telewizor nad wannę, żeby obejrzeć tą instrukcję.
No właśnie, ale powiedzcie mi tak szczerze, czytacie instrukcje w grach konsolowych na przykład?
Znaczy... Ciężko, znaczy nie zawsze jest co czytać, no to zawsze ją oglądam. Prawdą jest, że coraz częściej jestem zawiedziony, bo faktycznie nie ma czego czytać, ale każdą instrukcję oglądam.
No właśnie,
ja teraz w tych instrukcjach to w większości przypadków ostatnio jest tylko spis ludności, więc tam ciężko coś jest wyczytać na temat gry. Ale fakt, że przeglądam, zwłaszcza jak rzuca mi się tam na dysk jakaś gra, to przeglądam, co tam się...
A ja się ostatnio złapałem na tym, że kupiłem kilka gier na Xboxa i do instrukcji nie zajrzałem ani razu żadnej z nich. Nie zajrzałem. Zajrzałem ostatnio do Just Cause, ale to tylko dlatego, że coś tam mi się ładowało, czy ściągało mi się jakieś demo przy okazji i tak postanowiłem sobie zajrzeć do instrukcji. A właśnie, chciałem zobaczyć, czy jest jakiś feature w grze zaimplementowany, czy coś z tą linką można zrobić. Myślałem, że może to znajdę w instrukcji, ale nie znalazłem. Już teraz nie pamiętam, co to było dokładnie.
To już nie te czasy, kiedy tak jak w instrukcji do Diablo były bestiariusze,
no właśnie.
Zbrojownie, czary.
Tego mi brakuje w instrukcji.
Lokacje, postacie, no wszystko. I do tego jeszcze dwa różne opowiadania. A gdzieś tam na końcu klawiszologia i spis ludzi, którzy pracowali przy grze.
Tak, to kiedyś te instrukcje papierowe to niestety były część odpakowywania gry, to było właśnie, ja na przykład instrukcję każdą czytałem od deski do deski, włącznie w Icewind Dale'a pamiętam zacząłem grać dopiero po lekturze wszystkiego, przejrzałem wszystkie czary, jakie są każdego poziomu, postacie, maga, potem...
Człowiek wiedział, na czym bojownika. Stoi, nie?
Tak, człowiek wiedział, na czym stoi i dopiero pół dnia mi zeszło nad tym, żeby tą instrukcję sobie tam przeczytać, przewertować, dopiero wieczorem zasiadłem i zacząłem grać. No, tutaj już
wiesz, tego... Wiesz, z drugiej strony nie wymagam, żeby w instrukcji był profil psychologiczny Markusa Feniksa, bo to wiesz...
Byłby dość krótki.
Nie bardzo jest o czym mówić, ale w takich sytuacjach można się ratować kilkoma fajnymi artami, jakimś opisem, skąd się ten koleś wywodzi, ile ma lat, ile ma wzrostu i wiesz, wymienisz 5-6 głównych postaci i już masz zajęte 10 stron, nie?
No to, tak, ale oni teraz zarabiają na tym, wydając, wiesz, jakiś tam artbook właśnie, nie? Albo książkę, no tak, guidebook, tak. I oni dzięki temu dodatkowe pieniążki sobie za to.
No tak, bo część zawartości instrukcji, tak jak mówisz, wyemigrowało do materiałów, za które trzeba znowu płacić.
Dodatkowo zapłacić, no.
Oczywiście. Całkiem niezła instrukcja była od Dragon Age'a. Tam dosyć dużo było takich informacji o samej mechanice gry, jak się tam posługiwać czymś. Całkiem mi się podobała, nie wiem jak wam. Ale poza tym instrukcje generalnie są bardzo słabe w tej chwili. Jedynie nawet... Na pecetach dosyć trzymają jeszcze poziom części instrukcji, bo pamiętam jakiś czas temu jeszcze kupiłem Dawn of War 2, to tam jeszcze wydaje mi się, że tam instrukcja była całkiem niezła. No i wcześniej jeszcze Wiedźmin to już praktycznie tam miał...
Ale Wiedźmin to jest polska szkoła wydawania gier.
To jest inna bajka.
CD Projektu, a oni wiesz... Oni wrzucą równowartość gry w dodatkach. Bo tam instrukcje, opis przejścia, artbooki i Bóg wie co jeszcze.
No i mimo tego właśnie gry PC-towe jeszcze trzymają ten poziom, jeżeli chodzi o instrukcję. A spodziewacie się, że jak to pójdzie w stronę cyfrową, to na tej płytce będzie ta instrukcja fajniejsza, czy coś w tym stylu?
To znaczy, no wiesz, no, na pewno będzie tańsza. Mają, no,
znaczy, mam nadzieję, że nie rzucą mi ściany tekstu, wiesz. Czarnego koloru na białym tle i to wszystko.
No, PDF-y będziesz miał na płytkach.
Także mam nadzieję, że jakoś to, wiesz, jeżeli już na taką się podjęli, że to będzie jakiś taki animowany albo coś w tym stylu.
Tak, jeżeli to ma być na przykład w stylu, że mam płytkę i w menu mam do wyboru na przykład opcja instrukcja i ja sobie ją kliknę i tam będzie można jakoś przewracać strony, czy jakieś tam będą animowane te rzeczy, tak jak Kubar mówi, to myślę, że to może być całkiem fajne i na pewno szybciej zajrzę do niej niż do papierowej instrukcji, która będzie miała 10 stron.
Jestem ciekawy, jak będą wyglądały wersje pudełkowe bez instrukcji. Teraz ona jest takie wycięte kółko. Nie wiem, czy w Polsce też oni wycinają teraz ten kawałek plastiku na okładkę. No właśnie, oni tu zaczęli to robić.
Jeszcze nie.
Że oszczędzają na plastiku i wycinają kawał takiego, wiesz, kółka na obu tych okładkach plastikowych. To wygląda ohydnie i jest to zasłonięte normalnie tą instrukcją, więc jestem ciekawy, jak to będzie teraz wyglądało.
Chyba Operation Flashpoint, wydaje mi się, miał takie właśnie wydanie bardzo skąpe w plastik odziane. Takie z takimi dziurami.
No, od tego chyba się zaczęło właśnie.
Tak.
A później już praktycznie każda gra teraz, co kupuje, to już jest taką dziurą. No chyba, że jest to metalowym takim tym case'ie.
Ja już wiem, dlaczego oni to robią, bo oni to robią specjalnie, żeby potem ludzie pocztą nie wysyłali tych pudełek, bo jak już te dziury są wycięte, plastik jest taki słaby, to wiadomo, że się płytka połamie w trakcie
transportu. Poczta sobie poradzi, nie bój się.
Tak, poczta sobie poradzi, jasne. Okej, czyli co, chcecie instrukcję na płytce, czy zostajecie przy tych papierowych?
Ja chcę instrukcję i w pudełku, i na płycie.
Okej.
Okay. No, ja nie wiem. Miał... Ja tak rzadko to czytam, nie wiem, czy jest mi to potrzebne, chociaż jak znaczy, znikną, to wiem, że będzie mi czegoś brakowało.
Podobało mi się, gdyby te instrukcje działały tak jak na przykład w Street Fighterze 4. Jak grałem w Street Fightera 4, to często pauzuję grę, wchodzę do menu i sprawdzam ciosy. Gdyby to miało działać na tej zasadzie, że mógłbym sobie zajrzeć, szybko wrzucić ekran z klawiszologiem albo coś w tym stylu, ale z drugiej strony przecież to coś takiego jest, nie? Często kiedy się ładuje następny poziom, to wyskakuje klawiszologia albo jakiś tip. Także no, chyba wolałbym jednak, żeby pozostało tak, jak jest. Znaczy, nie będzie,
mogliby
nie będzie...
na przykład wydawać na jakichś takich ładnych memory stickach, jakichś takich małych.
I znowu będziesz musiał $5 dopłacić do tego.
Najlepiej... Tam jak to będzie miało, wiesz, parę mega, no to wiesz, to przecież to nic nie kosztuje.
No na pewno więcej niż wydrukowanie instrukcji. No.
Chociaż tutaj bym mógł polemizować
nawet. Nie wiadomo właśnie, no.
Tak.
Wiesz, jakiś tam paromegowy memory stick, wiesz, z Chin, gdzie oni to robią, wiesz, masowo, a ściąć drzewo jeszcze, wiesz, wydrukować, to nie wiem, czy to jest w stanie.
No. No, najlepiej niech instrukcje będą w
DIN. Ja nie mówię, że to ma być memory stick, wiesz, 64 giga, nie? PDF-em jednym, tylko naprawdę jakieś takie małe.
Najlepiej niech instrukcja będzie w formie DLC za 240
punktów. Splinterze dawali ostatnio takie memory sticki z jakimiś tam różnymi ekstrasami.
Które nie działały zresztą.
Które nie działały, no dlatego był tańszy o $10, ale ten memory stick był taki cieniusieńki.
Mhm. Ekstra, ale nie działał.
Ale nie działał.
No, ale był.
Ale nie działał. W każdym razie mówię, że o coś takiego, nie? Myślałem, mm-hmm. jeżeli już to rezygnować, to może by było jakiś taki fajny... Może wtedy by mnie było smutno.
Ja podejrzewam, że to wszystko będzie migrować w stronę edycji kolekcjonerskiej.
I będziemy mieli instrukcję w kolekcjonerskiej edycji.
Okaże się, że w podstawowej wersji będziesz dostawał tę płytę w kopercie i tyle.
O. No spoko. No tak, dobra, zobaczymy, jak to się potoczy.
W takiej kartce, białej kartce papieru A4 plastrem tak zaklejony.
Ostatnio byłem w Empiku i oglądałem gry na konsolę, to wszystkie kopie wystawione, czy ciężko mówić o kopiach. Wiesz, Empik zamyka wszystkie pudełka w takie, wszystkie gry w takie plastikowe pudełka, żeby nie można było ich gwizdnąć.
Tak.
To wszystkie egzemplarze Bad Company i God of War 3 to były te plastikowe pudełka, te case'y, żeby przy antykradzieżowe, a w środku były zdjęcia okładek.
W Stanach robią tak samo.
Aż mnie korciło, żeby podejść do pana i zapytać się, po ile to zdjęcie gry God of War.
Ale później na Allegro i tak się pojawiają gry razem z tymi case'ami do sprzedania. Znak rozdeszę taniej i czasem musisz rozbić młotkę.
Zostawiłbyś młotek i dłuto.
Tak, ale słuchajcie, tych case'ów tak nie można otworzyć normalnie, bo ja nigdy nie próbowałem, akurat nie ukradłem nigdy żadnej gry z Empiku, ale...
Wybacz, ja też nie mam doświadczenia, ale podejrzewam, że bez młotka i śrubokrętu się nie obejdzie. No.
Bardzo ciekawe.
Bardzo.
No tak metodą, wiesz, chałupniczą w sklepie raczej tego nie otworzysz.
Mhm. Nie,
ja pamiętam, nie zdążysz.
Kiedyś wyniosłem ze sklepu ciuch z takim chipem. On był trochę mniejszy od pięści. Nie wiem, jak go mogłem nie zauważyć. Mhm. Oczywiście za towar zapłaciłem, ale nie chciało mi się wracać do centrum, żeby mi go zdjęli. To próbowałem go kombinerkami rozebrać, to się pół godziny musiałem przy tym pocić. Mhm. To podejrzewam, że z tego case'a też to nie jest łatwo wyjąć.
A są w Polsce takie przypinki na ubrania, jak w sklepach, te z takim atramentem?
Nie.
Nie widziałem nigdzie.
Także przychodzisz przez bramkę z tym, to eksploduje? To jest świństwo. Tego się później nie da się tego sprać, ani ze skóry, ani z ubrania.
Nie, że musisz płacić za to, co ubrudziłeś, to jeszcze masz całe ubranie u siebie.
Tak.
Fajne.
Ekstra.
Może
parę razy widziałem, jak ktoś tam wychodził z tym i to eksplodował.
Nieźle.
No, mi tego chipa nie zdjęli przez przypadek, bo ja o nim nie wiedziałem, a Experience zapomniał. Nie chciałbym, żeby coś takiego mi się przydarzyło z takim pojemnikiem z atramentem.
Ja widzę przyszłość w ładunkach wybuchowych małych. Kierowany ładunek wybuchowy mały.
Kontrolowane urwanie ręki na przykład.
Rywa ci dłoń na przykład, albo nogę.
No dobrze.
Co tam mamy dalej na tapecie?
Dalej.
Poniosło mnie.
Tak, Kuba poniosło dzisiaj, ale wybaczamy mu, bez spodni siedzi.
Bez spodni jestem, dlatego czuję się wolny.
No. Zresztą u niego jest bardzo wcześnie, on jest przed pierwszą kawą. Tak?
Znaczy on już mówi, że wypił litr i ona nie działa.
Aha. Działa, ale chyba z Dickem.
Albo działa.
Albo działa właśnie, tylko nie wiem.
Okej. Drugi temat, jaki mamy na dzisiejsze posiedzenie, to chcieliśmy skomentować, a tak naprawdę podzielić się swoimi wrażeniami. Jakiś czas temu na Poligami pojawił się tekst Bartłomieja Kluski o multiplayerowym graniu, ale takim sprzed 10-15 lat. czyli chodziło o to, że spotykaliśmy się, chociaż nie wiem, jak to było w waszym przypadku, spotykaliśmy się przed telewizorem i było na zmianę, tutaj był taki cytat właśnie z tego artykułu, obłokańcze machanie joystickami podczas biegu na 100 metrów, ligowe boje w Sensible Soccer, wspólne strzelanie do kosmitów z kontry, przepychanie się przy klawiaturze i tak dalej, i tak dalej. No, do czego to ewoluowało, to wszyscy wiemy. Teraz siedzimy sobie i nagrywamy forumogatkę, każdy w swoim mieszkaniu. Tak samo możemy pograć. Ale pamiętacie jakieś takie fajne eventy, że tak powiem, z takiego multiplayerowego grania z kumplami?
Pamiętam, w podstawówce, w głębokiej podstawówce urodziny obchodzone w męskim gronie polegały na tym, że zapraszało się kumpli do mieszkania, jadło się pizzę i piło kolę, aż brzuch rozbolał i grało się głównie w FIFA i to robiliśmy takie numery jak trzech na klawiaturze i jeden na myszce. Mm-hmm. Nie polecam grania na myszce.
No pamiętam, było FIFA 97, 98.
Nie pamiętam, która to była FIFA, ale była taka jedna, w której była piłka halowa, to była FIFA 97.
97 na pewno.
Tak. To w tą graliśmy jeszcze dwa lata po tym, jak wychodziły następne FIFA, bo tak nam się podobała piłka halowa.
Tam był taki motyw, że można było piłkę bramkarzowi wziąć i strzelić gola i tak można było w kółko strzelać. Kojarzycie to? Można było wygrywać tam 40 do iluś tam. Jakiś taki był bug w grze, no wiesz, wtedy się takich rzeczy nie naprawiało, więc jak ktoś to złapał, to wygrywał każdy mecz.
Ale pamiętam, że można było tak robić w ostatniej FIFA przed tą, która była trójwymiarowa, czyli 95 chyba, albo 94, nie pamiętam. Mhm. To było tak, że jak bramkarz miał wyrzucać piłkę, to można było stać przed nim i czekać, aż on ją będzie chciał wyrzucić.
Tak, wtedy
wtedy ją odbić głową i strzelić bramkę od razu.
No właśnie, dokładnie.
I oczywiście jak się nam już nudziła gra, to któryś z nas zaczął wymyślać takie numery, to znaczy właśnie zabierać piłkę bramkarzowi. Ale to głównie gry sportowe, głównie FIFA. Mhm.
A wyścigi jakieś? Zresztą Tartak nie lubi wyścigów, to pewnie nie grał nigdy w żadne.
Nie, graliśmy, przepraszam. Graliśmy taką grę World Rally Championship. Mhm. I ścigaliśmy się na zmianę, czyli zapisywaliśmy na kartce nasze czasy. Do wyboru, znaczy graliśmy wszyscy na tej samej trasie, do wyboru było auto. Mhm. Ze śmiesznych rzeczy pamiętam, że mieliśmy wersję w języku niemieckim, więc pilot mówił links, rights. ale grało się przednio. I też wiesz, czterech czy pięciu gości nad klawiaturą. Jak komuś za dobrze szło, to oczywiście zaczynało się trząchanie łokciem albo fotelem. To był multiplayer na jednym komputerze z jedną klawiaturą.
Tak, jeżeli chodzi o jedną klawiaturę, to ja pamiętam, że zawsze się ten. Jak było za dużo przycisków, to PC speaker się odzywał, gra się zwieszała na tym. Tak. Mieliście tak?
Tak, no bo to klawiatura miała za mały bufor i jeżeli za dużo klawiszy naraz
wcisnęłeś. Nie, to ty trzymasz, nie, to ty trzymasz. To robił.
Ja najbardziej pamiętam spotkania z moim znajomym, który mieszkał piętro niżej. To jeszcze było za czasów C64, żeśmy grali namiętnie w Pit Stop 2. Także tam były też takie posiedzenia po kilka... No kilkanaście na pewno nie było, ale kilka tam gdzieś, pięć, sześć czasami osób się zdarzało.
Tak się dzwoniło wcześniej, ja jeszcze na Atari pamiętam, że trzeba dzwonić wcześniej, żeby kolega przyszedł na umówioną godzinę, przecież gra za 3 godziny się ładowała, więc to trzeba było wcześniej. I się łamało joysticki w jakieś tam olimpiady, czy w jakieś inne rzeczy.
Tak jest, to się wszystko zgadza. Ja tak właśnie najbardziej pamiętam ten Pit Stop, ale jeszcze...
Te takie szachy, co były na Atari.
Archon,
tak.
Tak. To też pamiętam.
To też uwielbialiśmy, albo Spy vs. Spy, to było chyba najlepsze.
No, Spy vs. Spy, ale to Spy vs. Spy to raczej grałem tylko jeżeli spotykałem się z kimś tak no, jeden na jednego, to raczej nikogo dookoła nie było, to tam mi się nie zdarzyło.
Ale to zawsze było kupa śmiechu, jak ktoś grał, bo zamiast robić tam jakieś cele, to się oczywiście wszyscy na
okładali. No, także... A w bijatyki graliście tak po ileś osób, czy nie?
Graliśmy na Atarynce w Chopsey i w International Karate.
A International Karate, tak, tak zgadza się. Tak, tak. Mi się przypomniało, też grałem z tego czasu bardzo.
Muzyczka była
świetna. Był taki jeden cios za chyba 1500 punktów i każdy chciał go wykonać. Każdy chciał i podskakiwał, robiąc ten pół obrót.
No, fajne.
A fajne na PC-cie to chyba najwięcej czasu Mortal Kombat i chyba Virtua Fighter.
Mhm. A potem już jak weszła ta era PC-tów i bardziej się ten internet rozpowszechnił, mieliście jeszcze takie, oprócz tartakowych imprez z SingStarem, jakieś takie posiedzenia zdarzały wam się?
Nie, właśnie jest coraz mniej. Bardziej ten internet wchodził, ten multiplayer taki na odległość, więc coraz rzadziej się grało, także się robiło wspólne jakieś takie.
A teraz to
wszystko... Na tej generacji konsol jeszcze mi się zdarza.
Nie, no tak, ale to już takie gry typu właśnie Guitar Hero, DJ Hero, czy tam jakieś tam...
No nie, na przykład kilka razy graliśmy ze znajomymi w Fight Night'a i bardzo fajnie się nam grało. Jest to taki, wiesz, typowy party game jak SingStar czy Buzz.
Ale żeby ktoś przychodził do mnie i na przykład żebyśmy grali na przykład w Gearsy na split screenie, to nie.
Ale zdarzyło mi się, że przy okazji, pamiętam, że kiedy wyszło demo Left 4 Dead pierwszej części, to wpadł do mnie znajomy i katowaliśmy to demo razem.
Ja strasznie nie lubię split screenów, nie wiem dlaczego mnie.
Ja też nie lubię, bo cholera
mam obcięty ekran i mnie to strasznie jakoś, nie wiem, wkurza.
Mam wielki telewizor, a za przeproszeniem gówno widzę. Najbardziej mnie załamał ten motyw, który wymyślił Capcom, gdzie ekran jest dzielony, ale nie cały ekran jest wykorzystany, tak żeby zachować proporcje 16:9. To samo jest w Modern Warfare chyba, prawda?
Dwa małe telewizorki.
Tak. Już wolę, jak jest po najzwyczajniej w świecie podzielony pionowo albo horyzontalnie.
Właśnie pionowo wydaje mi się jest lepiej, bo wtedy każdy widzi góra-dół więcej, a na szerokość niekoniecznie trzeba tyle widzieć, wydaje mi się.
Znaczy na szerokość jest dobre, jak grasz ten w wyścigi. A jak grasz takie FPS-y, to rzeczywiście jest pionowy ten. Tak. A robiliście jakieś konstrukcje z tektury w przeszłości, takie przylepiane do telewizora, żeby kolega nie
wyglądał? Nie, tak mi się nie zdarzyło.
Nie było takiej potrzeby.
Pamiętam, że kiedyś robiłem ze znajomym z prześcieradła, ale już nie pamiętam, co graliśmy takiego.
W GoldenEye'a pewno.
Coś możliwe, coś było takiego.
Ale pamiętam, że...
Tak, chyba na Xboxie chyba pierwszym. No.
Pamiętam, że jak graliśmy w Heroesów trzecich, to graliśmy Hot Seat w czterech, to oczywiście na komputer mógł patrzeć tylko ten jeden, który grał akurat swoją turę, także chodziliśmy w kółko tego krzesła i ten, który siadał, to patrzył na monitor, a reszta nie podglądała, żeby było uczciwie.
No to ja wychodziliśmy i zamykaliśmy drzwi, także ta osoba siedziała sama w tym pokoju.
Cholera, to jedna
runda. Jezus Maria.
Tak.
20 minut.
Tak. No nie, ale to się długo grało w Heroes, przecież nie mów.
No, naprawdę.
Jak się grało nawet w dwójkę, to się grało strasznie długo.
Wiesz, minęło 5 rund i mama Majka dzwoniła do kolegi, żeby Majk do domu ale mamo, dopiero 5 rund, no. Jeszcze smoków nie wybudowałem.
No, piękne czasy. Ale zdarzyło mi się...
Ulubiony tekst po mamo, krzyczany na siebie, to jest znieś mi rower. Tekst młodości. Mamo, co? Znieś mi rower.
Cudowne.
Sorry, znowu mnie poniosł.
Nie, w porządku, nie gniewamy się. Jeszcze pamiętam, miałem takie... Miałem takiego, znaczy mamy do dzisiaj mojego bardzo dobrego kolegę i bardzo uwielbiamy symulatory wszelkiej maści, takie na komputerze samolotowe i żeśmy zwozili dwa komputery przeważnie do siebie i po kabelku, to jeszcze wtedy było po komie, nie mieliśmy tam, nie było kart sieciowych i to nie była taka zabawa i tam monitor z komputerem, autobusem przez całe miasto żeśmy wieźli. I żeśmy grali właśnie, przeważnie był to Combat Flight Simulator Microsoftu albo World War II Fighters, było chyba coś takiego.
Ja pamiętam, grywałem z kumplem w Comancha, w drugą część chyba, i to też na tej zasadzie, że zwodziliśmy kompy w jedno miejsce. Mhm. I też tak jak mówisz, po po komie, czyli tylko dwa komputery mogły być połączone.
Mhm. Tak. Często nam się zdarzało, że po pół dnia dopiero nam się udawało te komputery sprzęgnąć razem. Żeby
podłączyć, tak, to zawsze był problem. Zawsze.
Widzi, nie widzi. To nawet w artykule na Poligami był dokładnie ten tekst. Te same problemy ludzie mieli, więc nie jesteśmy odosobnieni.
Tak, to nigdy. To za każdym razem, jak się ten komputer zwoziło, to był pół dnia, to był problem, żeby one się widziały nawzajem.
Tak. No, raz było to, że brakowało też wiedzy technicznej, jak to rzeczywiście powinno działać, bo potem się człowiek nauczył, już szło dużo lepiej.
Ale to pamiętam, kiedy przyszedł Quake pierwszy, a już na pewno Quake drugi, to potem wszyscy się zaopatrzyli w karty sieciowe, to potem już łatwiej szło.
Tak, było łatwiej, ale dopóki się nie pojawiła skrętka, że można było i jakieś huby, że można było to podłączyć w miarę normalnie, to trzeba było się też bawić w jakieś terminatory.
Ale wiem, ja nigdy nie czyli ja gościłem u siebie 3 albo 4 takie imprezy na 8 kompów, nigdy nie robiliśmy na skrętce, tylko zawsze, jak się nazywa ten drugi kabel, Benzka.
Tak.
To zawsze robiliśmy w ten sposób, że wiesz, musieliśmy rozplanować, jak będą biegły kable, bo one musiały być w szeregu. I tak jak mówisz, każdy musiał, ostatni i pierwszy komputer musiał kończyć kabel tym.
Tak jest. Tak.
Także to mówię, gościłem kilka takich imprez i oczywiście wtedy Quake pierwszy, Quake drugi, potem trochę w Counter-Strike'a, kiedy już Counter-Strike był. Nie wiem czemu, pamiętam, że przypadł nam do gustu kiedyś taka gra Sin.
Sin był niezły, bo to była pierwsza taka strzelanka, że można było wszystko rozwalać, jakieś tam szyby.
To była gra na engine Quake'a drugiego, nie wiem czemu, ona nam bardzo przypadła w multiplayer. Bardzo fajnie się nam grało. Pamiętam, że zawsze jak zaczęliśmy grać w jakąś grę w Quake'a, w Sina, a potem w Quake'a trójkę, to osoba, która zakładała serwer, ustawiała limit 666 fragów. To było takie... ustaliliśmy limit 666 fragów, to było takie ogólnie przyjęte i graliśmy tak długo, aż walnęliśmy tyle fragów.
A w Duke'a Multi graliście też?
Tak.
Więcej, powiem ci, na zajęciach z informatyki niż w domu.
A wiesz, bo to całkiem śmieszne, bo ja też w Duke'a najwięcej grałem na informatyce i jeszcze nawet turniej, pamiętam, w szkole kiedyś organizowaliśmy w Duke'a i stamtąd go pamiętam najlepiej.
A my w Duma chyba graliśmy najwięcej na informatyce.
No Dum też, tak. No. Ale akurat, wiesz, akurat mieliśmy taki niefart na informatyce, że nie wszystkie komputery były w stanie udźwignąć Duke'a, także to zdarzało się, że jeżeli ktoś na złego kompa trafił, no to żeby nie robić mu przykrości, graliśmy wtedy w Duma.
No, ja miałem takie szczęście, że to była akurat nowa pracownia komputerowa i wszystkie komputery to były chyba Pentium 133.
Szaleństwo.
Duke szalał jak opętany i bardzo fajnie się grało.
Aż za szybko działo, kręciło się w głowie. Tak to jest. Były te piękne czasy, kiedy na komputerach był jeszcze przycisk turbo.
Właśnie, a graliście, kiedy zaczęliście grać na myszce? Od początku graliście na myszce? Czy...
Nie. Ja przeszedłem Quake'a pierwszego, drugiego, te Duke'i wszystkie, Redneck, Rampage, wszystko przeszedłem na klawiaturze. Blood tak samo, dopiero Blood 2 zacząłem używać myszki. No i to były też gdzieś okolice Quake'a 3. I potem jeszcze raz Quake'a 2 przeszedłem na myszce i zrobiłem wielkie oczy, jak to rzeczywiście tak można łatwo ich zastrzelić.
Ja pamiętam, że zacząłem w Quake'u 1, ale miałem myszkę na invert. Dopiero po jakimś czasie się przerzuciłem na normalnie.
Ja mam od tej pory invert. Tak jak pierwszy raz, jak pisałem plus M look, w konsoli, nie wiem, czy mi się samo ustawiło invert, tak, czy tak było w domyśle. Od tego czasu, jak pierwszy raz się rozejrzałem myszką i nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, to od tego czasu mam przez cały czas invert. Przyzwyczaiłem się.
Bo jest.
Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nawet w dzisiejszych grach.
To postaw się w mojej roli, kiedy ja miał grać teraz na ustawieniu zwykłym. No,
no wiem, a teraz na padzie, na konsoli też masz invert włączony na rozglądanie się? Tak?
No za każdym razem, w każdej grze.
No to teraz
jak gałkę pcham do przodu, to patrzę w dół. Jak pcham ją, jak cofam ją do siebie, to patrzę w górę, no.
Fatalnie. To teraz wyobraź sobie, że słuchają cię wszyscy ci, którzy zostali sfragowani przez ciebie w Battlefield Bad Company i w tym momencie ich
Połowa gra na inwercie. Gdyby to nie było powszechne, to nie byłoby takiej opcji.
Okej. Okay. Super. Jak już jesteśmy przy starych grach, to mamy jeszcze trzeci temat, o którym chciałem troszeczkę porozmawiać. Tak za bardzo to nie będę miał o czym z wami rozmawiać, ale chociaż się podzielę ze słuchaczami swoją relacją.
To może my się wyłączymy na 15 minut.
Tak, możecie na pół godziny sobie iść zrobić herbatę. Ja będę teraz mówił. Nie no, żartuję. W każdym bądź razie jakiś czas temu we Wrocławiu...
Może przemianujemy ten podcast na Majko Gadkę i byś nas ewentualnie zapraszał.
Ja będę was wołał.
Dobra.
Jakiś czas temu we Wrocławiu odbyła się wystawa. Tak fajnie, dumnie było to nazwane. Była cała taka mini kampania, pełno plakatów w internecie się pojawiało, że ma być to wystawa retro gamingowa.
Mini kampania, zaraz, że plakaty były małe i były małe.
Nie. Ale było dużo, praktycznie wszystkie serwisy growe o tym pisały. Była wystawa, która się nazywała Game Over Mr. Pac-Man. To była... Tak ładnie było to zapowiadane, że to będzie wystawa, stare komputery, stylizowane wszystko na labirynt Pac-Mana, gdzieś tak też wyczytałem. No i bardzo w sumie żeśmy się zajarali, że tak brzydko powiem. I postanowiliśmy...
Okazało się, że to 20 chłopa gra w Pac-Mana.
No właśnie nie, gorzej. Tak, z bratem razem się tam wybraliśmy. W ogóle jego recenzje, że tak powiem, czy wrażenia z tego można było przeczytać na Poligami, tak, relacje. Pojechaliśmy tam. No i co się okazało, mimo tego, że mieliśmy adres, to nie potrafiliśmy za cholerę tego znaleźć. Byliśmy tam wcześniej chyba z pół godziny. Wiedzieliśmy tylko, że to ma być jakaś galeria U. No i szukaliśmy galerii. Myśleliśmy, że galeria to będzie coś większego. Jak się potem okazało, były takie pomalowane pisakami czy sprayem nawet drzwi do takiej rozpadającej się rudery.
Dobrze, że nie pastą do butów.
W środku, znaczy tworzyło to pewien klimat mimo wszystko.
Artystyczny nieład. Tak,
tak, taki artystyczny nieład. W środku było oczywiście, było troszeczkę to stylizowane na jakiegoś tam Pac-Mana, ale to tak naprawdę były trzy pomieszczenia. I w tych trzech pomieszczeniach to był taki przedsionek jak gdyby i jeden pokój mniejszy, potem drugi ciutkę większy i trzeci taki jeszcze większy, tam powiedzmy, no nie wiem, jak widziałem w pewnym momencie, było tam może chyba z 30-40 osób, był straszny tłok, tam wisiał rzutnik, tam było centrum całe dowodzenia, wisiał rzutnik, prezentowane były demka scenowe, takie z Atarynki i z Amigi. Niektóre bardzo fajne, to należy przyznać, ale sama wystawa, tak jak już było można przeczytać w relacji, była dosyć biedna, bo sprowadziło się to do tego, że stała tam, w tym przedsionku stała Sega Master System 2, jak dobrze pamiętam. Później w następnym pomieszczeniu był jeden komodorek, jedna Amiga i w jednym pomieszczeniu następnym było Atari, które potrafiło chyba odtwarzać w stereo dźwięk. I to było wszystko. To była cała wystawa. Także no, na tak hucznie reklamowane... Ja się spodziewałem zupełnie czegoś innego tam w środku, a...
Znaczy się TVN24 nie było.
Nie, absolutnie nie było TVN24.
Ani darmowego szampana.
Też nie było. Był jakiś bar na dole, ale to naprawdę wyglądało to bardzo skromnie i biednie. No, był jakiś tam klimat tych komputerów, ale troszeczkę się zawiodłem. Myślałem, że to będzie zrobione z jakąś taką większą pompą. Rozmawialiśmy chwilę, jak można było też przeczytać w artykule, z organizatorami i okazało się, że oni też nie chcieli się rzucać na głęboką wodę od razu i to jest swego rodzaju jakieś takie preludium do tego, co oni chcą zorganizować na jesieni. Na jesieni chcą zrobić to w zupełnie innym miejscu, troszeczkę większe. No, zobaczymy, może też się wybiorę na tamto.
Trochę brzmi. Oni by chcieli, ale nie bardzo chcą, bo jakby powiedzieli, że chcą i by się nie udało, to myślę, że ponieśli klęskę. No. To lepiej powiedzieć, że się robi od niechceniach, jak nikt nie przyjdzie, to zawsze można powiedzieć, że mi nie zależało. No.
Tak, no ten dzień, w którym żeśmy byli, to był taki swego rodzaju wernisaż, bo to cała wystawa miała być otwarta przez cały tydzień, ale to chyba, wydaje mi się, że to miało polegać na tym, że trzeba było się wcześniej umówić z organizatorami i oni tam po prostu przyszli, otworzyli i można było sobie usiąść.
Tylko grupy zorganizowane miały wejść.
Nie, było tam strasznie ciasno. Były bardzo trzy takie bardzo małe przejścia, w których ludzie się tłoczyli. Naprawdę w pewnym momencie, gdy się to zaczęło i te demka były tam prezentowane z Atari na rzutniku, to to było strasznie ciasno i praktycznie
słuchaj,
nie można było się ruszyć.
Piwnica, 30 chłopa, pracujący rzutnik. No to...
Nie, to akurat nie było to w piwnicy, to było na drugim piętrze takiej starej, mówię, stara rozpadająca się ala kamienica, coś w tym stylu. A obok był taki duży, jak gdyby biurowiec, chyba 3 czy 4 piętrowy, który wyglądał bardzo ładnie, więc ja cały czas myślałem, że to będzie tam i cały czas sobie wmawiałem, zanim żeśmy tam weszli, że to będzie tam, a się okazało, że jednak nie.
A powiedz mi, mówisz, że planują coś większego, tak?
Tak, planują coś większego, ma to być trzydniowe, jak mi to nazwali, multiplatformowe spotkanie, czyli nieograniczone ma być tylko do Amigi czy Atari, ale jakieś tam dodatkowe platformy chcą też...
Fajnie, może się zjadą bojówki PS3 i Xbox.
Nie wiem, no, nie nazwałbym tych konsol jeszcze retro w tym momencie, ale... Spodziewałbym się jakichś takich, może jakichś Pegasusów, czy SNESów, jak to tam w innych częściach świata jest, i NESów różnych innych. Fajnie by było. Ja z chęcią bym sobie na takich sprzętach pograł, bo tylko grałem kiedyś właśnie na Pegasusie, Atari C64. Jedyne co fajne, no to parę gier było takich kultowych, w które można było sobie pograć, bo te komputery stały, były do dyspozycji odwiedzających, także każdy mógł sobie usiąść, złapać joystick w rękę i pocisnąć tam chwilę w Pac-Mana. Wydaje mi się, że tam była też Contra. Na Sega Master System był taki bardzo, bardzo popularna gra z takim samolotem. Kurczę, zapomniałem teraz tytułu.
Afterburner?
Afterburner, dokładnie. Afterburner był na tej Sedze. I jeszcze Arkanoid na Atari też można było pograć.
Klasyka klasyki.
Nie, jeżeli chodzi o gry, to...
Jeszcze tylko brakuje, żeby był Tetris i Pong.
Tak. Ale taki Pong, wiesz, jako sprzęt, nie?
Nie, no, tak.
Nie sama gra, tylko Pong, pong
znaczy
sprzętowy.
Gra Pong, czy maszyna z jedną grą.
Tak jest. No, oprócz tego był oczywiście nieśmiertelny twój ulubiony Moon Patrol.
Yes.
Także tam byś był w siódmym niebie. Był też PGA Tour Golf, to też na tej Sedze z kolei. I poza tym nie przypominam sobie. Było jeszcze, tam były różne dyskietki, widziałem wyłożone, kartridże na Commodore 64 też leżały z jakimiś grami, ale nawet nie spamiętałem w tym momencie. Nie.
Dyskietki oryginalne?
Wyglądały na oryginalne, ale czy były oryginalne, to nie wiem.
To pewno kopie zapasowe.
Tak, na pewno.
Nikt nie przynosi na konwent oryginału.
Nie, żadne. Tamte dyskietki, które leżały, nie miały takie nalepki zwykłe, także podejrzewam, że nie były to oryginały.
Ja podejrzewam, że prawa autorskie tych tytułów wygasły już. Tak.
Wygasły 140 lat temu.
Tak.
Więc tak jak mówię, no, wystawa była trochę przereklamowana moim zdaniem, bo ja się spodziewałem zupełnie czegoś innego. Można było tam przyjść na chwileczkę i popatrzeć parę ciekawych rzeczy, ale nie było to coś, czym można by było się, nie wiem, bardzo emocjonować i opowiadać wszystkim, jak to było fajnie.
No to wiesz, może to początek czegoś większego.
Jasne, zobaczymy, jak będzie na jesieni, jeżeli będzie tak, jak zapowiadają organizatorzy, to może być całkiem fajnie.
Woli ścisłości, to Wrocław,
a będzie,
tak?
Będzie w Stanach? Właśnie.
z tego, co się zdążyliśmy zorientować i po rozmowie...
Jak chłopaków zaprosisz i przenocujesz, to będzie.
Tak.
Zapraszam, przenocuję.
To dowiedzieliśmy...
Mów patrola chętnie pocisnę ze z nim.
To ma być w Łodzi. Mieli jakieś tam sygnały, że chętnie ktoś tam by ugościł ich, więc w innych miastach możliwe, że się coś takiego pojawi.
Kiedy? Na jesieni, tak?
Na jesieni. Mhm. Znaczy to na jesieni, które oni zapowiadają, to też ma być we Wrocławiu. Dokładnie w Centrum Reanimacji Kultury.
No to nie wiem, bo mi się robi napięty harmonogram na jesień. Dzisiaj się dowiedziałem, że Lady Gaga będzie w Gdańsku tego listopada, także... Także nie wiem, 18 już odpada.
Okej. Okay. A może 19 akurat by się udało.
No. Nie wiem, czy dał radę.
Wystawa miała się skończyć 30 kwietnia, więc już jest po. Także
gdybyście chcieli ją zobaczyć.
No to sorry, ale No, no.
Wystawę czy Lady Gaga?
Gaga przyjedzie dopiero nie.
Tak, to będzie relacja z koncertu Lady Gaga.
Na żywo. Tak, tak będzie na żywo robił relację.
Tak jest. No dobrze.
Tak, półtorej godziny wrzasku jakiś ludzi. Relacja na żywo, ten tak.
Tak jest. Kolejny temat, który mamy dzisiaj. Dosłownie pojawił się temat dzisiaj o 9.45 na forum, czyli przechodzimy teraz do części forumowej, bardzo krótkiej tym razem, ale mimo wszystko forumowej. Don Simon, moderator globalny na naszym forum, założył się...
Nie byle kto.
Także nie byle kto. Założył dzisiaj taki temat, który się nazywa trudna sztuka tworzenia dema. No i cytuję, tak jak on pisze w pierwszym poście, stworzenie dobrego dema, podobnie do trailera filmowego, jest niewątpliwie sztuką. Musi zachęcić, uwidaczniając te elementy, które są najlepszą wizytówką gry. Wiadomo, banał. O dobrych demach dobrych gier i gównianych demach gównianych gier zwykle się nikt nie rozwodzi. Ot, żadne zaskoczenie. Ale czy możecie podać własne przykłady? I tutaj są dwa punkty. Kiepskich dem świetnych gier i świetnych dem kiepskich gier. No i teraz on tutaj podaje kilka przykładów oczywiście. Według niego kiepskie demo świetnej gry to było Chronicles of Riddick, czyli był nudny poziom w demku. Zamiast klimatu brutalnego skradania i twardego Riddicka mieliśmy jakieś głupie przejmowanie dronów, zupełnie nie oddające istoty gry. Z drugiej strony świetne demo kiepskiej gry to było Brutal Legend, bo w demku zupełnie pominięto aspekty RTS-a, które przeszkadzały potem w finalnej produkcji. No i kilku użytkowników tutaj jeszcze, Katanka między innymi, wymienił, że słabe demo dobrej gry to był Wet, bo demo go odrzuciło, a pełna wersja się spodobała, a w drugą stronę Mercenaries 2, bo demko od razu rzucało w wirwalki, a sama gra zaczynała się jakoś niemrawo. Wy pamiętacie jakieś takie słabe dema dobrych gier?
Słabe dema dobrych gier to God of War 3.
Mhm. Czyli co?
Demo było słabe i takie miałem wątpliwości co do pełnej wersji, czy to będzie wyglądało tak jak to demo, to może być oczywiście słabo, ale na szczęście...
Nie wiem,
bo oni to było tak stare demo i im się nie chciało nowego robić, jakiś taki, wiesz...
Mhm. Mi się właśnie wydaje, że oni mogli trochę specjalnie to zrobić, żeby nie pokazać wszystkiego w tym demku, bo rzeczywiście demko było strasznie takie statyczne i tam jedynie trochę tej brutalności było, a sama gra jest zupełnie inna.
W ogóle graficznie odstawało od pełnej wersji, więc
tak jest.
Moim zdaniem problem. Ono tak nie wyglądało dobrze po prostu. Mhm. To, że to było nudne, no to już pomijam, bo tam był taki chyba najmniejszy kawałek i najtrudniejszy, bo z tymi takimi harpiami, co się przeskakuje, co wszystkich wkurza to. więc to było naprawdę słabe demo, a gra była oczywiście wspaniała.
Mhm. Przypomniało mi się. No. Kiepskie demo dobrej gry. Kiepskie demo to jest tu pierwsza część Hitmana, która wyszła w tej generacji konsol. To było Bloodmany. Mhm. To demo było kiepskie, bo mi się go do tej pory nie udało uruchomić.
Przypomnij, o co to chodziło.
Nie wiem, bo go nigdy nie uruchomiłem. Zawsze mi jest taki błąd, że mam złą liczbę herców na telewizorze. Na to, czego bym nie przełączał. A sama gra jest dobra. A demo z racji tego, że mi się nie udało go włączyć, uznaję za kiepskie.
Okej, pięknie to podsumowałeś.
No to już takich dem, co mi się nie odpaliły na komputerze, już pomijam, bo już nawet nie pamiętam.
Ale to było na konsoli, jak mi się coś na komputerze nie odpalało, mówiłem, aha, no dobra, no coś musi nie działać, ale na konsoli, żeby mi się nie odpaliło demo, no ludzie.
Tutaj Katalist napisał, że jemu się nie podobało demko Bad Company 1. Strasznie mu się nie podobało sterowanie, jakaś taka miałka rozgrywka była, a później się okazało, że Bad Company 1 to jest do dzisiaj jeden z najlepszych FPS-ów dla niego.
Nie pamiętam dema Bad Company 1, więc... Mhm. Albo to był dobry znak, bo nic mi nie zapamiętałem, wiesz, żadnych złych rzeczy, albo... No. Tak myślę, jeszcze ten przykład tego Brutal Legend jest też dobry, rzeczywiście. Demo było fajne, kupiłem grę i się bardzo rozczarowałem.
No, a ja się już po demku się zawiodłem i nie kupiłem pełnej wersji, chyba że zrobiłem bardzo dobrze, bo...
To były fajne slasher z fajną muzyką, gdyby nie wpadli później na jakieś tam RTS-owe elementy, które mi nie przypadły do gustu.
No chyba w większości nie przypadły do gustu, niestety. A nie, ja osobiście
tak jeszcze szybko myślę właśnie, co jeszcze mogło.
ja nie potrafię sobie przypomnieć na przykład świetnego dema kiepskiej gry żadnego w tej chwili. Ewentualnie jedna gra, ale to z tej drugiej kategorii, czyli kiepskie demo świetnej gry, to był ten z Xbox Live Arcade Wallace and Gromit. Wydaje mi się, że sama gra była dobra, bo mnóstwo ludzi ją chwaliło, ale miała kiepskie demo, tak jakoś mi się wydawało, że ono nie odda do końca tego, co... Znaczy ono nie dawało nam do końca tego, co mieliśmy w pełnej wersji. Albo to może po prostu takie moja subiektywna opinia.
Znaczy dobre demo to jeszcze jest takie, co ci wystarcza już w ogóle za całą grę. Mhm. To też Tartak wspominał, że tam miał takie gry, że wystarczyło mu demo, to mógł się nagrać cały dzień i już mu to wystarczyło.
Ja tutaj jeszcze wymieniłbym dodatkową kategorię, bo można by było wymienić taką kategorię jak świetne demo świetnej gry. Czyli na przykład Just Cause 2.
Świetne demo świetnej gry?
Tak.
No, okej.
Okay. Wydaje mi się, że Just Cause 2 jednak dało radę. Mnie demko osobiście kupiło.
Znaczy mnie, muszę powiedzieć rzeczywiście, mnie demo kupiło tą grę. Mm-hmm. Zastanawiałem się, czy kupić, czy nie. Nie miałem zrobionego preordera i po zagraniu w demo poszedłem i kupiłem.
Okazało się, że jednak
tak, że to było dobre demo, dobrej gry rzeczywiście. No, to się zgadza.
Tutaj jeszcze Ser na samym końcu, obecnie na samym końcu tego wątku napisał, że dobre demo średnich gier to jest według niego Little Big Planet. Demko można było ogarnąć samemu i mu się podobało, ale pełna wersja solo już straszliwie nudna.
Prawda, bo ja grałem w demo Little Big Planet, podobało mi się, kupiłem pełną wersję i szybko ją sprzedałem, bo była nudna. Jak flaki z olejem.
Czyli Little Big Planet pewnie taka gra raczej na kanapę dla kilku osób, co?
Tak.
I żadna z nich nie może mieć więcej jak 12 lat. Nie no, że żartuję oczywiście, ale szybko mnie znudziło Little Big Planet.
Tutaj on jeszcze zaznaczył jeden tytuł, z którym chyba się zgodzę. To był ten Kane & Lynch Dead Man. Czyli demko było słabe, a sama gra świetna. Zgadzacie się z tym?
Nie.
No to...
wszystko w tej grze wszystko było słabe, poza Kane'em i Lynchem.
Aha, okej. Okay. To super. Mi się akurat wydawało demko...
To jest bardzo indywidualna kwestia, no. Ja też mam na swoim kodzie kilka takich...
Ja tę grę bardzo lubię, nie?
Za bardzo dobra, a ktoś inny je wyśmieje. No,
no okay.
Mi się podobał.
Chodzi raczej o te jaskrawe przykłady, jak właśnie z Brutal Legend.
Rozumiem.
No. To jest dość specyficzny przykład, kiedy ktoś nas po prostu oszukał, no.
Oszukali mnie.
No tak, no taka jest prawda, bo co innego, kiedy gra jest słaba i dostaje demo, które stanowi jej element, no to wiesz, demo jest słabe, gra jest słaba, sprawa jest prosta. Jeżeli jest dobra gra i dostaje demo, wszystko jest dobre, wszyscy są zadowoleni, ale co zrobić z takim przypadkiem, kiedy ktoś ci pokazuje kawałek gry, który jest dobry, a potem w pudełku dostajesz złą grę. To tak jak w trailerze jakiegoś filmu pokazać w tych pierwszych 3 minutach, kto jest mordercą. No. Albo pokazać ostatni pojedynek. No, pokażesz tą esencję, która jest fajna, a potem przez 1,5 godziny się nudzisz.
No, albo pokażesz 5 scen najfajniejszych i później to są, okazuje się, że to 5 najfajniejszych scen w całym filmie, tak?
Tak, czyli tak na przykład
oprócz tego trailera nie ma nic tak właściwie.
To... Tak, no to tak samo jak w Dragon Age'u zapowiadali, że będą bardzo dorosłe sceny, a tak naprawdę najbardziej dorosłe sceny pokazali w pierwszym trailerze i to było wszystko.
No chyba, że lubisz oglądać seks lalek Barbie.
No, no właśnie. Okej.
Okay. To jest moda na wypuszczanie. Najpierw musi wyjść beta, tak? Dla wszystkich oczywiście, o którą wszyscy się zabijają. Wychodzi demo, później wychodzi jeszcze jakiś tam, jeszcze jedna część.
I potem już wszyscy wiedzą, że tego nie się nie...
Ekskluzywne demo na jakąś tam konsolę na przykład, a później wychodzi gra. Nie? Więc teraz tak to wygląda.
I wszyscy mają
Tak.
Jeszcze z takich rzeczy społecznościowych, bo to w sumie ten temat jakoś szerzej już chyba nie damy rady omówić, ale z takich rzeczy społecznościowych ostatnio mnie zaczepił ktoś na PSN-ie, że mam się wytłumaczyć, dlaczego nie loguję się do PSN-u i ogólnie na PlayStation.
Czemu nie grasz na PS3?
Tak, więc teraz Ja przepraszam, że nie pamiętam, kto to był, ale tak, tak to już bywa. Wytłumaczę się w ten sposób, że no po prostu nie mam w tej chwili w co grać na PS3. On mi bardziej służy do tego, żeby... W ogóle moja PS3 służy mi do tego, żeby grać w ekskluzywne, znaczy ekskluzywy, czyli te gry takie, które nie wychodzą na Xboxie. No, a na Xboxie gram praktycznie codziennie, na PS3 trochę mniej. Ostatnio pogrywam właśnie w God of War'a. Jeżeli po God of War'ze nie będzie, dopóki nic nie będzie po God of War'ze takiego, czego nie ma na Xboxie, to podejrzewam, że PS3 nie włączę zbyt szybko. No chyba, że Demon's Souls będę dalej grał, ale to musi mnie najść.
To skoro ty, to ja się wytłumaczę, bo dostałem to samo zapytanie. Odpowiem tak samo, jak i odpowiedziałem temu koledze na PSN-ie, że moje PS3 to mój Blu-ray player, a że nie miałem żadnego nowego filmu ostatnio do obejrzenia, to go nie odpalałem.
No super. Kubara,
ja nie dostałem wiadomości, więc nie muszę się tłumaczyć niczego.
Okej. Ale też się nie logujesz do PSN.
No najczęściej tylko jak oglądam jakiś film, to włączam PS3 ostatnio.
Okej.
Okay. Chociaż, czekaj, coś kupiłem ostatnio. Dark Forces na PS.
Jest? Jest Dark Forces?
Tak, kupiłem, ale jeszcze nie odpaliłem. Więc.
Ale na amerykańskim pewno, to co? Trzeba sprawdzić.
Nie wiem, jakie znaki było.
Ja kupiłem ostatnio, jak była promocja Trine i Eiba, ale mówię, od kiedy ja kupiłem, to nawet ich nie zainstalowałem. Nie, Trine zainstalowałem, bo obejrzałem intro.
Aha.
I to by było na tyle, jeśli chodzi o Trine na razie.
Czyli co, było takie słabe?
Nie, Trine jest super. Ja Trine co prawda nie skończyłem całego, ale gdzieś daleko, daleko też będzie naprawdę fajna gra. Tylko, że coś zacząłem grać innego, już mi się nie chciało do tego.
Skorzystałem z promocji, kupiłem go, czeka na czas, kiedy nie będę miał na nic innego.
Czyli tak naprawdę na sezon ogórkowy, który lada chwila nadejdzie chyba, co?
O nie, no, wiem, tempo jest teraz takie, że o...
No nie, no ma jeszcze tak, ale czerwiec, lipiec, potem do E3 już nic nie będzie. No pojawi się Red Dead Redemption pod koniec maja i to będzie chyba tyle.
Alan Wake, Prince of Persia, Red Dead Redemption, Lost Planet 2.
No Lost Planet 2 to akurat...
Split Second, tak jest. Także no jest jeszcze, jest. A, no oczywiście...
Ja zrobiłem pre-order na Lost Planet 2 i jakoś teraz się dziwnie czuję, bo...
Głupio ci.
Głupio mi, bo jakieś słabe oceny strasznie ta gra.
Zapomnieliście o wisience na torcie, czyli Alpha Protocol.
Alpha Protocol.
Ale wisienka na jakim... Jaka wisienka i na jakim torcie, proszę.
Nie no, jeszcze Mafia będzie, tak? Ale Mafia dopiero chyba pod koniec sierpnia, jak dobrze pamiętam.
Tak jest,
Mafia
tak. No. Nie, a potem
Tartak,
będzie...
Tartak ekscytuje się Alpha Protocol, który moim zdaniem będzie strasznym.
Nie, ja też bardzo czekam na Alpha Protocol.
Widzisz?
Jak widziałem filmik z jakiejś tam jednej misji, najbardziej podobało mi się, jak postać się skrada.
Ja lubię
to. Prawda, prawda. Japońska gejsza, która robi tak na takich nóżkach.
Nie wiem, ja bardzo lubię głupie gry.
Nawet jak... To nie ma być głupie, to ma być bardzo poważna gra, wiesz, z elementami RPG. Więc...
RPG, no tak, teraz wszystko jest z elementami RPG.
Więc nie wiem.
Ten dokument Tetris. Tak.
Tetris. Ani to nie wyglądało dobrze, ani te RPG elementy dobrze nie działały, bo facet miał rozwiniętą jakąś tam funkcję strzelania na odległość i nie trafił faceta. Miał rozwinięte stealth na maksa, po czym ktoś go tam zauważył, jak...
Och.
No bo nie przeszedł rzutu kostką, no.
No,
Porozmawiamy, kiedy już wyjdzie i dostanie okay. Super ekstra oceny.
Właśnie.
Nie dostanie super ekstra.
No super. Okej. To... Ja jeszcze chciałem powiedzieć, albo nie, już nie będę mówił, bo
no, bez sensu. Jak już siedzę w tych majtkach, to już...
No dobra, to jak ty siedzisz w majtkach, to ja powiem, że sobie wyczyściłem ostatnio klawiaturę. Że wyczyściłem sobie klawiaturę ostatnio. Każdy przycisk wyjąłem z osobna, wyczyściłem, teraz jest jak nowa. I teraz mi się przynajmniej chce siedzieć przy komputerze, a nie przy konsoli. Tak zawsze się przyklejałem do niej i...
jedziemy dalej.
I jedziemy dalej.
Nie ma takiego środka, który by wyczyścił moją klawiaturę w takim stopniu, żeby się chciało przy niej siedzieć więcej niż przy konsoli.
Daje ci się, wydaje ci się. 2 godziny i jest pozamiatane. Ostatni raz... czytałem, chciałem powiedzieć. Czyściłem ją 3 lata temu ostatni raz. Pamiętam, wtedy Kubica jechał wyścig jakiś Formuła 1 i było...
Pamiętasz, jakie miałeś spodnie wtedy na sobie?
Nie, spodnie nie pamiętam, ale wiem, gdzie siedziałem. No. Telewizor był włączony, siedziałem przy biurku i oglądałem Kubicę i czyściłem klawiaturę. Tym razem chciałem zrobić tak samo, ale już była taka brudna, nie chciało mi się czekać do tego weekendu i wyczyściłem.
Kubica jeszcze jeździ?
Oczywiście. Jeździ.
Coraz lepiej. Im bardziej on czyści tą klawiaturę, tym on lepiej jeździ.
Im bardziej jeździ. I teraz ja wyczyściłem klawiaturę, a Kubica prawdopodobnie już tam plotki chodzą, że do Ferrari ma przejść.
Czy już wygrał?
Nie wygrał.
To ja lecę do bookmachera wtedy, jak ty wyczyściłeś klawiaturę. Tak.
Także następnym razem, jak będę czyścił klawiaturę, to wszystkim powiem i będziecie mogli sobie iść obstawić.
Nie wiem, dlaczego Formuła 1 ma takie problemy z dojściem do Stanów Zjednoczonych, ale...
No bo w Stanach Zjednoczonych jest NASCAR, jest Indy, no ona tam nie ma szans.
Ciężko jest znaleźć Formułę 1. Mhm.
No trudno.
Dygresja na boku.
Dobrze. To znaczy... Skończmy część oficjalną i teraz będziemy mieli część
nie... Teraz będzie co? Impreza?
A teraz porozmawiamy sobie o grach. Graliśmy troszkę. Ja grałem same hity, to muszę się od razu przyznać. O jednym hicie jeszcze nie mogę opowiadać, opowiem wam w następnej forum o gadce.
Wow!
No ale to chociaż powiedz, w co grałeś. No,
tak. Tak, no nie, no jasne, oczywiście mogę powiedzieć, że mam za sobą Alana Wake'a, więc w tym momencie, jak Kubar się dowiedział, że mam Alana Wake'a, to powiedział, że ze mną nie rozmawia, więc się zastanawiałem, czy jest sens w ogóle forum o gadkę nagrywać, ale...
Więcej... Nie wiem, tak mnie denerwuje, jak osoby, które mi piszą, że grają w coś.
Tak jest.
Więcej... Wiesz, że Lost Planet od połowy tygodnia już Ultima rozsyła, nie?
Wiem.
No, ale oprócz Alana grałem jeszcze w 2 hity, które po prostu zmiotły mnie z powierzchni ziemi. Cofnijmy się do roku...
Teraz chciałbym przejść czytelników, żeby się mocno chwycili czegoś.
Cofnijmy się do lutego 2007. Wychodzi fantastyczna gra Microsoftu, stworzona przez firmę Real Time Worlds. Chodzi oczywiście o Crackdown.
Cholera, zobacz, grał w Alana Wake'a, a nagrywamy
podcast, który mu odpowiada. Tragedia, no.
Tak jest, ale muszę przyznać, że taki crapdown się powinna ta gra nazywać. Nie, no, ja rozumiem, że w 2007 roku, jeżeli jak ta gra wychodziła, no to była jedna z pierwszych gier na Xboxa 360.
Jak już mamy mówić o Crackdownie, to już nie pozwolę ci obrażać tej gry.
Nie, jasne, nie mogę powiedzieć. Ona po prostu odstrasza grafiką troszeczkę i menu, ta taka czcionka, najzwyklejsza czcionka, taka wiesz, wycięta... prosto z Worda 97.
Times New Roman.
Tak, no nie, no Times New Roman, to jest chyba Arial albo
Pochod. Windings.
Tak. No, to jest fatalne. Sama gra, no, wygląda jakby była niestety, no, siekierą wycięte pudełka domków i cała reszta. No, ale
wygląda słabo, ale gra się bardzo fajnie, przynajmniej mi się grało fajnie.
Tak, ja z początku byłem nastawiony bardzo sceptycznie, no bo wiadomo, jak to jest ze starymi grami. A to już niestety są lata świetne, to jest 3 lata ponad.
Powiedz mi, ile zapłaciłeś za tą wątpliwą przyjemność?
Znaczy, nie płaciłem za to, wpadła mi w ręce, o tak powiem.
Ach, co to?
Właśnie. Że sam
pomijam to, że Crackdown się sprzedał w jakichś ciężkich milionach.
No.
Ale tylko dlatego, że...
A, no to, bo było te beta... Halo 3.
No właśnie.
W marginesie.
To tak jak ja bym teraz wypuścił jakiegoś klona Bejeweled albo Zoomy za $60 i napisał, że w środku jest...
Co ty chcesz od Bejeweled i co ty chcesz od Zoomy? No przepraszam.
Tak, i że w środku jest kod do bety nowego Call of Duty. No, to jest system seller.
Ja bym kupił dla Zoomy.
Tak jest.
Tak. No, ale wracając do samej gry, pomysł nie był aż taki głupi. Trochę realizacja kuleje, jak to zwykle bywa, ale tak jak już się... No, No fabuła jest strasznie głupia, tak? No mamy trzy frakcje jakieś tam i musimy wszystkich wybić, wszystkich pułkowników, czy jakichś tam innych gostków, dowódców.
To jest taki, moim zdaniem, Just Cause 2 to jest taki, wiesz...
Tak, no tam fabuła jest bardzo podobna.
No, masz trzy frakcje i otwarty świat i musisz ich wybić.
I musisz ich wybić, dokładnie.
Myślę, że od tego się zaczęło.
Pierwsze, co się rzuciło w oczy, to jednak taka dosyć duża otwartość i powiem, że model jazdy jest lepszy niż w Just Cause 2.
Tak.
Bez dwóch zdań. Dopóki nie miałem możliwości jakichś takich większych skoków naszym bohaterem, bo tam on sobie zbiera różne kulki, i dostaję.
Te kulki, to ja dostałem takiego OCD, jak je zobaczyłem.
Standardowo.
Gorączki dostałem, bo one były tak poukrywane, że ja ich nie mogłem znaleźć.
Tak, no, ale jeżeli ich się już tam nazbiera i się poskacze trochę, to rzeczywiście możemy kilkumetrowe skoki wykonywać naszym bohaterem i w tym momencie się gra zaczyna całkiem fajna. Samo strzelanie mi się osobiście nie podoba, bo troszeczkę zbyt wolno jest namierzane, są ci przeciwnicy i tak średnio się generalnie strzela, ale jako całość gra nie wypada najgorzej. I powiem szczerze, że jakoś tak nie było czegoś, co by mnie tak bardzo odrzuciło, żebym tą grę wyłączył. No, nie jest jakaś tam rewelacja jak na dzisiejsze lata, ale ja myślę, że na tamte czasy, ja wtedy jeszcze nie miałem Xboxa, jak ta gra wyszła, to była chyba całkiem solidna produkcja, no pomijając już tam tę brzydką czcionkę, brzydkie menu. O dziwo, co mi się rzuciło w oczy, bo akurat mam polską wersję, to całkiem niezły dubbing jest w tej grze. Bo
tam jest dubbing?
Tam, znaczy dubbing się sprowadza do tego, że narrator jest przetłumaczony, to jest wszystko. To jest chyba...
jest sygnał Morse.
Tak, wydaje mi się, że tam był zatrudniony po prostu tylko jeden aktor, bo cała reszta tam, te frakcje, część gada po rosyjsku, część po meksykańsku, hiszpańsku, portugalsku, nie wiem jaki
Boberek to jest. Boberek wszystko podkłada. W każdym języku i w każdą postać.
Za 40 minut.
Tak.
Narrator momentami brzmi jak syntezator mowy Iwona, który bardzo popularny na YouTubie jest, ale to tylko chwilami. Tak poza tym jest całkiem... Niektóre rzeczy przetłumaczone są i wypowiedziane całkiem fajnie. No i tutaj on cały czas do nas...
Czekasz na drugą część?
Nie. Absolutnie.
Mike zagra w drugą część w 2015 roku.
Nie? Tak. Jak już będzie Xbox 770, to wtedy ja będę sobie grał w Crackdowna 2.
770, okej. Jakiś podkręcony.
Tak.
Podkręcona 720.
Nie czekam na Crackdowna, bo w Crackdownie wspinanie i skakanie no, sprowadza się do tego, że możemy to robić za pomocą nóg. A ja ostatnio mam tak, że jak już mam jakiś sandbox, to brakuje mi w nim linki. Sorry, ale po zagraniu w Just Cause...
Ma być linka w dwójce.
Po zagraniu w Just Cause i spędzeniu prawie 30 godzin z tą grą, jak mam wejść na jakiś budynek bez linki, to jestem chory. Więc teraz już muszę mieć linkę.
Prawda. Ale to wyleczysz się z tego, bo ja też tak miałem.
Nie, to
jak zacząłem grać Startakiem w Splintera, to cały czas się chciałem powstrzymać. Naprawdę.
Mnie to zawsze denerwowało w Infimusie, że przez to miasto się bardzo wolno się porusza z wyjątkiem metra. A to było tak, że często, że wchodziłem na jakiś budynek na sam szczyt, żeby się dowiedzieć tylko tego, że musiałem wejść na budynek obok, musiałem z niego zejść i wleźć na budynek obok, więc wchodziłem dwa razy na budynek, to dla mnie za dużo czasu zajmowało. Nigdy tego nie lubiłem.
Taką opcję, że można było tak latać, nie?
No, latać to...
Czy nie doszedłeś do tego?
Przeszedłem tą grę i to nie było tak, że może było latać, tylko może było podlecieć kawałek, a z każdym przelecianym metrem on zaczynał opadać, także to nie było tak, że można było sobie fruwać.
No ale nie musiałeś schodzić na sam dół i wchodzić z powrotem, wiesz, od parteru.
A, byłeś tam, widziałeś?
Byłem, widziałem.
I w tym momencie Tartak się wyłączył.
Nie rozmawiam więcej.
Ja do niego dzwonię, żeby nie...
Byłem, no dobra.
Chciałem a propos Crackdowna... że w drugiej części mają być kulki, które spieprzają, więc ja już w ogóle muszę jakiś zapas leków kupić, żeby wytrzymał psychicznie.
Mi się w Crackdownie mi się nie podobał wszechobecny chaos panujący na ulicach, bo wszyscy strzelają dookoła, ludzi pełno. Wydaje mi się, że tam jest za duży ruch, jeżeli chodzi o samochody, bo cały czas trzeba lawirować pomiędzy nimi. I tak jak się jedzie, to średnio to mi się podoba. No i taki właśnie mówię, wszędobylski chaos, strzelają z wszystkich stron, rozwalisz i za chwilę oni tam znowu się pojawią, co przejeżdżasz, to cię ostrzelają.
Ameryka. No. Samochody jeżdżą jak chcą, ludzie strzelają na ulicach.
Nie, wydaje mi się, że jest trochę za duży ruch. Za duży ruch.
Żadnego prawa.
Tu tak naprawdę.
Szabrownicy, gangi.
Sandboxowość w tej grze sprowadzono do tego, że tam jest statyczne otoczenie, parę domków i budynków takich kwadratowych, prostokątnych i kupa ludzi, kupa samochodów i nic więcej. Takie ja mam wrażenie po zagraniu. Jest tam kilka takich...
No, trzeba mieć na uwadze, że ta gra ma już trochę lat i to tak był jakiś taki początek, prawda, sandboxowych takich rozwalanek. I
tak.
No, jakoś to widać, że dało się im to zrobić, na przykład Just Cause 2, prawda, że da się jakąś fabułę w taki otwarty świat wsadzić.
Pewnie.
Więc ja jestem ciekawy, co oni pokażą w drugiej części. Trochę się boję, bo tam jakieś zombiaki mają być. Coś.
Ojej. No nie wiem. Zobaczę, jak będzie demo.
Mi się Crackdown jeden podobał. Fajnie.
Tak, w tym momencie no niestety trzeba patrzeć przez palce na niego, przykryć jedno oko, czasami dwa, ale poza tym można pograć. Nawet w tym momencie.
Halo 3 robi swoje.
Tak, pewnie. Ktoś nie grał w Halo na przykład tak jak ja, to polecam.
Tak, jakby beta. To jest najlepsze.
Zaraz jakiś ośmiolatek.
Halo 3.
Zaraz jakiś ośmiolatek w komentarzach napisze, że poleciał, kupił Crackdowna i nie działa mu beta. Halo 3. Czy lepiej wytłumacz zaraz. No.
Dobrze, to nie ma bety Halo 3, bo już jest pełna wersja, tak? No.
Ale i tak polecam się betę Halo 3.
Tak, polecam. Z całego serca. Dobra, to tyle o Crackdownie z mojej strony, bo tu więcej nic ciekawego o nim nie powiem.
Teraz ludzie się trzymajcie.
Tak, a teraz cofnijmy się jeszcze dalej. Cofnijmy się do listopada roku 2006. No i pograłem sobie Vive Pinatę. Nie wiem, czy Vive Pinata to nie była czasami pierwsza gra na Xboxa 360?
Dobra, ja nie wytrzymam tego dłużej. Crackdown, Pinata.
Nie, no ale muszę powiedzieć, że Vive Pinata podoba mi się bardziej niż Crackdown, bo jest ładniejsza przede wszystkim, tylko że ma gorszą czcionkę. Czcionkę ma jeszcze gorszą, bo tam jest chyba Comic Sans, tak mi się wydaje. To taka typowa czcionka z Windowsa wzięta i poza tym, ale za to ma bardzo, bardzo, bardzo dobrą polonizację. Jak dla dzieci miałaby być ta gra, to ja myślę, że mogą się nią bawić spokojnie. Fajny ogródek sobie można przekopać, tam łopatkę, drzewko posadzić. Bardzo fajnie się gra. No. Ja nie wiem, co wy chcecie od Vive Pinaty.
Ja nic nie chcę.
Odmawiam dyskusji na ten temat.
Mnie tu już nie ma, także.
Ja odmawiam dyskusji.
Okej. Okay. To tyle. No. Nie chcecie mnie słuchać, to trudno. Nie, no żartuję oczywiście. No, sama gra, no, nie ma wiele, co tam o niej mówić, ale... Chwileczkę można pograć, żeby się rozerwać, to jest raczej tytuł niestety dla dzieci.
Czy chociaż achievementy wpadają jakoś łatwo?
Pewnie, że wpadają. Oj, stary, wystarczy nazwać jedną pinatę, wykolorować, pokolorować drugą i już dwa achievementy są.
No.
Weź napisz, do której minuty ludzie mają się winąć, żeby nie musieli przechodzić przez to, co my.
Teraz mamy o czym rozmawiać. Mów mi, jaki jest stosunek czasu do achievementów.
No słuchaj.
Ja się muszę wtrącić. Ja jako największa achievementowa tutaj, wiesz, muszę powiedzieć, że ja nie wytrzymałem grania w tą grę, nawet dla achievementów.
Aha, okej.
Okay. Rozumiem.
No. Nie, wystarczy kilka godzin i tam 200 punktów to leciutko.
No.
Więc. Tartak na
jak
następnym
pokoju. Karmić, wiesz, przez 5 godzin ptaszki robaczkami, wiesz, to polecam ci.
No dobra, no to spoko, to w takim razie
nie, tak.
O dodatku do Vive Pinata nie będę już opowiadał.
Nie, to był jakiś dodatek?
Był, oczywiście, że był. No, ale nie, no to generalnie jest więcej lepiej i more badass, tak?
Tak, dobra. Wojtek, to teraz opowiedz o Hannie Montanie i nocy w muzeum.
Ja, wiesz, nie będę się z niczego tłumaczył. Zawsze powtarzam, że jestem achievement whore. takie rzeczy. Musicie mi wybaczyć.
No, ale to te gry, które przed chwilą wymieniłem, to była taka odskocznia od całej reszty.
Chyba, że bardzo chcesz recenzję, to nie ma problemu.
Te gry to była taka odskocznia, mówię, kilkugodzinna od całej plejady innych tytułów. Głównie spędziłem te dwa tygodnie ostatnio na Just Cause 2, w tej chwili mam natłuczone mu prawie 30 godzin.
No wiesz, bo grałem w tego Alana Wake'a, uśmiechłowa, bo...
Tak,
wiesz. Sobie pyknę w Viva Pinata.
No właśnie. Tak. No. Dobrze się zrobił nagle. No.
Ale muszę wam powiedzieć, że Just Cause 2 kupiłem sobie DLC.
To jest kupiłeś to?
Tak, pierwszy raz w życiu.
O, wreszcie, kiedy, no to widzisz, coś powiedz wreszcie. No.
Kiedy kupiłem DLC i mi się bardzo podoba. I to jest pierwszy raz, kiedy nie żałuję wydanych punktów na Xbox Live Arcade. Na Xbox Live, przepraszam.
Jak do tej pory kupowałeś czapki dla awatarów, no to...
Nie, kupiłem... Okej. Wcześniej zdarzyło mi się kupić Trials HD, ale to akurat było bardzo fajne. No, ale zawsze było tak, że te wszystkie DLC, szkoda mi było na nie punktów, a w tym momencie kosztowało to chyba, nie wiem, 180 punktów te dodatki, były dwa dodatki, z tego co pamiętam. Ja kupiłem...
Są achievementy?
Nie.
Dobra, jedziemy dalej.
Nie, ale powiem, bo ja kupiłem ten dodatek Black Market Items, coś tam się chyba tak nazywał, i dostajemy silniki odrzutowe do naszej lotni.
Właśnie, jak to działa? To jestem ciekawy.
Tak, to działa w ten sposób, że dzwonimy sobie po gościa z helikopterem standardowego. No. Możemy sobie zamienić naszą lotnię i dostajemy do niej silniki odrzutowe. I to polega na tym, że możemy. Te silniki oczywiście nie mogą działać przez cały czas. To jest taki dopalacz. Tam przyciskasz bumper i przez kilka sekund tam po prostu taki pasek zjeżdża w dół, takie jakby paliwo, i ono się odnawia za chwilę, ale nie możesz tego trzymać ciągle. Ale żeby szybko uciec na przykład, albo szybciej się przemieszczać w pewnych momentach, to jest to bardzo fajna sprawa według mnie.
Fajne.
Także to szczerze polecam. Druga rzecz to są chyba dwa samoloty dodatkowe.
O.
Pamiętam? Czy jakiś jeden samolot dodatkowy? Taki po prostu odrzutowiec. O. Bardzo fajny, bardzo fajnie się lata. A trzecia rzecz to jest rakietnica, która może 4 cele naraz namierzać. Ale powiem szczerze, że jej jeszcze nie użyłem ani razu. Więc niech się nie wypowiem.
Następnym razem opowiesz.
Następnym razem. No i...
Znaczy nie wiem, czy mi się chce wracać do Just Cause 2 tylko po to, żeby sprawdzić DLC.
No właśnie, dlatego ja kupiłem ten DLC, dlatego że...
Szkoda, że to nie wyszło wtedy, jak grałem, bo to kupił, a teraz jak już to skończyłem i tam ileś godzin mam nabitych, to już nie bardzo...
Ja jestem cały czas w trakcie gry, więc bardzo, bardzo się przydaje coś
to
takiego.
To powinien być taki element, który jest teraz, który powinien być do ściągnięcia, taka jest teraz moda, że w dniu premiery do pobrania, no.
Jedno, co mi się podoba, to jest właśnie te 180 punktów, które są naprawdę już grosze, jeżeli chodzi o dodatki, a jest całkiem fajny. I to nie jest takie DLC jakieś gówniane, tylko rzeczywiście można tego użyć w trakcie gry.
Nie, no rakiety odrzutowe dla...
No nie wiem, mi się podoba. 180 punktów.
Prawie jak nowe zakończenie gry.
To... No, akurat miałem tam chyba około 300 czy 260 punktów, to te 180 akurat mi się zmieściło. Więc tutaj mi się podoba. Ostatnio w Just Cause spędziłem 1,5 godziny, latałem helikopterem wokół jednego miasta, bo nie mogłem znaleźć jedynego miejsca do rozbicia, żeby mieć 100% w tym mieście. No i dokładnie z zegarkiem w ręku 1,5 godziny latałem w kółko, biegałem, chodziłem pieszo, na lotni, na motorze, no mówię, śmigłowcem dookoła, nie mogłem tego znaleźć, w końcu się wkurzyłem, zacząłem grać jakiś challenge po drodze i jechało się takim motorkiem i przejechałem dokładnie obok dystrybutora z paliwem, który zostawiłem. Stacja benzynowa się zawaliła i nie było go widać po prostu.
No, byłem
bardzo usatysfakcjonowany, że mogłem zrobić 100% w jednym mieście. Są jeszcze 3 takie chyba miasta duże, tak? Czy
to były najcięższe, są te duże miasta w tym czasie,
jest tego sporo. Ale satysfakcja przeogromna.
No to musisz poczekać na następne DLC, może będą odrzutowe wrotki i się łatwiej rozwalało.
No dobra, jedziemy dalej, bo Tartak już sarkazmem wali.
Tak, ja bym chciał na przykład taki dodatek do Just Cause 2, który da mi model jazdy samochodem, chociażby taki, jak jest w Crackdownie.
To możesz zapomnieć raczej.
Byłoby bardzo fajne. Jedno jeszcze, co muszę wspomnieć, a tu już muszę naprawdę, Just Cause 2, ta gra jest potwornie zabugowana. Jest tyle bugów w jednej grze, naprawdę na konsoli nie zdarzyło mi się ostatnio, żeby jakakolwiek gra miała tyle bugów. sytuację, gdzie Rico przenika przez ścianę i wpada do środka budynku, z którego już nie można wyjść. To są naprawdę...
Albo że przeciwnik strzela do ciebie i tylko lufę widać przez ścianę.
To druga sprawa. Przez budynki też strzelają. Nawet te drewniane przelatują kule po prostu, jakby tego budynku nie było. No i parę razy mi się zdarzyło, że Rico wsiadał do samochodu i się zaciął. I nic nie można było zrobić.
Rico... Może sobie spodnie przyciął. No.
Wsiadał do samochodu i...
Rozporek w ogóle.
I on został w takiej pozycji wypiętej i już po prostu był koniec. I nie mogłem nic zrobić.
Przyciął sobie nogawkę od spodni.
Przyciął sobie nogawkę od spodni, nie mógł ani wejść, ani wyjść. I na tym się skończyło. Musiałem wyłączyć grę i włączyć jeszcze raz. I potem jeszcze mi się zdarzyło, że była jakaś tam taka ostrzejsza akcja. Zostałem zastrzelony.
Ostrzejsza niż nogawka?
Tak, zostałem zastrzelony. Wybuchł jakiś granat jeszcze i w tym momencie się zrobił się tam safe normalnie, ale pojawił się Rico i wyglądało tak, jakby bym był z pierwszej osoby. Ja jestem Rico w tym momencie, leżę na plecach i widzę niebo. I to jest koniec. I musiałem wyłączyć grę i włączyć jeszcze raz. To kolejny,
tak, tak. Nie.
No, jest trochę tych bugów. Mimo tego, że...
Jest, rzeczywiście, no.
Nie zdarzyło mi się. Nie zdarzyło mi się naprawdę już dawno, żeby tak zabugowana gra była. Tak czy inaczej polecam, jak ktoś ma wolną stówkę, czy tam 120 zł w tej chwili, po tyle chodzi Just Cause na rynku wtórnym, to od razu kupować, bez dwóch zdań. No. I pograłem jeszcze w God of War 3. Już teraz te nowsze, wchodzimy w nowsze tytuły.
Jezus Maria, jaka świeżynka.
Tak, God of War 3. No ale też przeszedłem parę rozdziałów i podoba mi się, bardzo mi się podoba.
To jeszcze nie skończyłeś?
Nie, jeszcze nie skończyłem.
Czeka na DLC z rakietami.
Czekasz, ty sobie wreszcie kupisz.
Tak, właśnie. Chciałbym coś więcej powiedzieć, a potem powiesz, że spoilery tutaj strzelam i co. I mogę powiedzieć tylko tyle, że jest fajny, bo dużo się dzieje na ekranie, kamera się trzęsie, Kratos sieka wszystkich, krew się leje, oczy wypadają, głowy się urywają i tyle.
Tyle. Ja czekam, aż ty już skończysz, żeby od ciebie kupić.
No. Teraz Tartak, powiedz, w co ty grałeś, bo ja już więcej nic nie grałem. No tyle hitów w jeden, dwa tygodnie, to bym nie przyjął piec.
Głowa mnie. Z Batmana.
No. Ja nie, w Batmana nie grałem, o dziwo. Ja w oczekiwaniu na Alana Wake'a grałem w Fallouta 3 w wydaniu gry roku, to znaczy z tymi wszystkimi dodatkami, które się zdążyły ukazać. Mhm. I tak prawdę mówiąc, to niewiele mam w tej kwestii do powiedzenia, bo postanowiłem przejść Fallouta jeszcze raz. I akurat jestem na tym etapie, kiedy skończyłem wątek główny i zaczynam grać dopiero w DLC. Także to, czego jeszcze nie widziałem, mam przed sobą, ale zauważyłem jedną fajną rzecz, że grając drugi raz, pierwszy raz Fallouta przyszedłem chyba w ciągu 39 godzin. Taką wartość pokazywał licznik przy sejwie. Mhm. Teraz skończyłem wątek trochę wcześniej. No było tyle łatwiej, że już wiedziałem, co trzeba robić, żeby móc grać.
Jasne.
Ale starałem się po drodze też robić te achievementy, których nie zrobiłem grając za pierwszym razem, więc wykonywałem pozostałe questy, których nie robiłem wcześniej. I mam wrażenie, jakbym grał w zupełnie inną grę. To znaczy z tą samą główną osią fabularną, ale z zupełnie innymi zadaniami pobocznymi. Tam czułeś tak, jakbym dostał nową część Fallouta.
No to fajnie, bo ja w sumie...
Właśnie dlatego ja się zawsze dziwię ludziom, którzy skończyli tylko ten główny wątek fabularny, te 5 misji, czy tam 6, i piszą, że nudne. Że
nie, ja nigdy nie narzekałem na Fallouta, zawsze mi się podobało. Ja skończyłem tą oczywiście główny wątek, oprócz tego zrobiłem jeszcze kilka tych głównych misji. Bo tam tych misji pocznych ile może być? 10, 15, mówię o tych, za które się dostaje achievementy, takie te to są takie misje z krwi i kości. No to poza tym głównym wątkiem, to połowę ich zrobiłem przechodząc grę za pierwszym razem.
Mhm. Ja wydaje mi się, że będę musiał zakupić też tą wersję GOTY, tak zwaną, bo tam mimo wszystko parę rzeczy mi zostało, między innymi ten quest Agatha's Song.
To nie kupuj, ja ci wyślę drugą, bo dodatki są na drugiej płycie, zainstalujesz sobie na dysku i odeślesz mi płytę. Tak.
Aha, okej.
Okay. O, to tak można?
To w Polsce wszystko można.
Okej, okay, sorry.
No.
To znaczy, pytasz, czy można pod względem technologicznym, czy prawnym?
Prawnym.
No, nie, chyba mogę mu pożyczyć grę.
Okej.
No.
Nie, ale ten, ale tak jak mówisz, rzeczywiście może być tak, że jak będę grał drugi raz tego Fallouta, to będzie to dla mnie zupełnie inne.
Zwłaszcza, że jeżeli chcesz grać drugi raz, to warto z tymi dodatkami, bo pierwszy z dodatków podnosi poziom, maksymalny poziom doświadczenia. To znaczy z 20 może teraz awansować na 30, dochodzą nowe perki.
Nowe perki,
tak,
no.
Tak, także gdybyś się bardzo zaangażował i chciał levelować powyżej tego drugiego poziomu, to warto mieć zainstalowany ten dodatek, który to umożliwia.
No to bardzo fajnie. Co, teraz grając drugi raz Fallouta, coś stracił? Tak trąci myszką już, czy jeszcze nie?
Nie. Znaczy, wiesz, on Fallout nigdy nie wyglądał na dzieło sztuki. No. Mhm. To jest typowy produkt Bethesdy, prawda?
Tak jest. Znaczy, postacie są słabe, ale
tak, oni mają postacie wyglądają tak samo jak w Oblivionie.
Tak, no.
Natomiast sam design jest tak samo rewelacyjny jak półtorej roku temu. No, jak kiedy pierwszy raz wychodzisz ze schronu i widzisz Capital Wasteland, no to szczęka opada tak samo.
Tak jest, to jest bardzo fajny moment.
Tak, i żarty Freedoga ani wypowiedzi prezydenta nie straciły nic ze swojego uroku. Obaj są śmieszni na swój sposób. Mhm. Naprawdę polecam. Jeżeli ktoś w ogóle nie grał w Fallouta, to wydanie z dodatkami jest zakupem obowiązkowym.
Mhm. A ty masz wersję polską, czy jak to wygląda? Czy to jest ta amerykańska?
Najpierw miałem tą podstawową wersję angielską, przy okazji zakupu tej nowej wersji pozbyłem się tej angielskiej i również kupiłem angielską z dodatkami.
Mhm. No to super.
Nic poza tym nie grałem.
Okej.
Słabo. Ja też miałem słaby tych.
Tak, Kubar, ty grałeś w najbardziej amerykański z amerykańskich sportów, prawda?
Tak jest, grałem w FIFA World Cup 2016, tak zwany soccer.
I powiedz nam coś o tym.
Ale tak jak właśnie mówiliśmy, nie będę się wymądrzał, bo zaraz tam nie jestem jakimś ekspertem od tego sportu teraz, więc...
Okej, okay. Ale wiesz, że tam piłka, dwie bramki...
Lubię sobie włączyć jakiś tam mecz, dwa i sobie pograć. Gram oczywiście polską, nie znam nikogo ze składów, ale nie przeszkadza mi to.
A właśnie, czyli jest normalnie reprezentacja Polski, a powiedz mi, czy... Bo tam na tych różnych przerywnikach, takich na tych cutscenkach w samej grze, tam trenerzy się pojawiają. Jaki trener się pojawia w polskiej
reprezentacji? Pojawia się żaden.
A nie pojawia się żaden, czyli tak jak myślę.
Pojawia się żaden. Mhm. No, gram z jakimiś tam innymi państwami i pokazują tych trenerów, a niestety mojego nie pokazują, więc nie wiem, czy on źle wygląda.
Pojawia się
nie
koleś.
Nie mamy, więc...
Tak, bo wiesz, u nas były takie zawirowania z tym trenerem reprezentacji, więc pewnie EA zdecydowały, zgłupieli już totalnie, nie wiedzieli, kogo tam dać, żeby się ktoś nie obraził. Okay. Czasami.
Właśnie to mnie ciekawiło, jak grę. Dlaczego nie chcą pokazać mojego trenera?
Pojawia się koleś w stroju Burger Kinga albo Wielkiego Ptaka z ulicy Sezamkowej. Taki, wiesz, placeholder. Za miesiąc będzie patch.
Tak jest.
Kubar, zapił i nie dojechał?
No. O, na przykład. Kubar, a ty grałeś w poprzednią FIFA, tą FIFA 10 czy 09 nawet?
FIFA 10 mam, bo wygrałem w konkursie fasolę. Tak, ale nie grałem. Ale grałem w poprzednią 09 i to dość sporo. Mhm.
I co, duża różnica jest?
Jest różnica, oczywiście widać.
Dokonała się obiecywana co roku rewolucja?
Tak.
Znaczy, żeby to było tak, żebym, wiesz, jakoś nagle miał opatrzenie i powiedział, wow, to jest już inna gra, całkiem to nie. Gra się właściwie tak samo, no są jakieś tam rzeczywiście... To by chyba trzeba grać na takim poziomie profesjonalnym, żeby, wiesz, takie rzeczy dostrzec. Tak samo jakbym Street Fighterze dokładnie i Super Street Fighter. Dla mnie to są dwie takie same gry, a tam jacyś, wiesz, te wszystkie nerdy widzą różnicę, bo Ken już nie robi jakiegoś tam półtora obrotu, tylko, wiesz, 3/4.
Bo ja
robi różnicę w grze, nie?
Po graniu...
Takich rzeczy nie widzę, bo nie jestem aż takim znawcą, wiesz. Nie gram na takim poziomie. Ja tam mam ustawiony jakiś tam... Nie amator, tylko ten następny i to mi wystarcza. Mhm.
A grasz na tych dwóch przyciskach, czy ten pełną paletę sterowania masz?
Nie, gram pełną.
Okej, bardzo dobrze.
Jeszcze na tyle jestem, wiesz, rozwinięty.
Okej, super. A powiedz mi, bo ja po zagraniu w demko mam wrażenie, że ona jest mimo wszystko jeszcze dużo żywsza niż, ta, niż te poprzednie części. Masz też takie odczucie, że tak jakoś szybciej te ci piłkarze biegają, te podania są sprawniejsze i ogólnie taka jest żywa, ta, bardzo żywa ta gra. Bo poprzednie FIFA jeszcze przed częścią tą 09 i 10, to one były takie strasznie ślamazarne, wydawały mi się.
Tak, to prawda, ale to właśnie dlatego mi się podobała 09, bo ona była takim jakimś...
Tak, ona już była...
Wtedy było widać różnicę między poprzednimi, a między tą. A teraz już jest tak trochę mniej, ale rzeczywiście, no jest poprawiona, jest, gra się jakoś tak... Nie.
Jasne, a sama ta otoczka Mistrzostw Świata fajna?
Wiesz co, powiem ci, że jest chyba pierwsza FIFA, w którym nie bardzo podoba mi się soundtrack, czyli te kawałki, które wrzuciło jej.
Aha. Czyli co, jakieś takie afrykańskie bardzo?
Fajne kawałki, a teraz są takie afrykańskie, jakieś takie reggae.
No tak, ale to ma tworzyć nie klimat Mistrzostw Świata.
Wiem, ale to mi jakoś nie przypomnę. Mi osobiście.
Okay.
Nie porwało cię, nie pomalowałeś sobie twarzy.
Nie, pamiętam, że poprzednie mi się bardziej podobały kawałki. Nawet sprawdzałem czasami, co to jest, bo mi się podobało, a nie znałem. Mhm. A tutaj nie było takiej sytuacji.
No to okej. Okay. No ale piłka okrągła jest, bramki dwie stoją tak dwie, cały czas. Tak, a, no to super. To w takim razie czekamy na Mistrzostwa Świata. Ja się osobiście nie mogę doczekać, bo jestem wielkim kibicem piłki nożnej.
I... Ja też, ale niestety no, muszę kibicować Stanom Zjednoczonym.
A, okej, okay, jasne. Rozumiem. To może już nie...
Ponoć mamy dobrze wypaść na tych mistrzostwach.
Okej.
W Chicago jest drużyna piłki nożnej?
Oczywiście, że jest.
Chicago Fire.
Tam przecież najwięcej Polaków grało w tej drużynie.
Pan no, jak w Chicago, to musieli Polacy.
Ogólnie cały taki kibicowski świat Chicago Fire to są sami Polacy.
Aha, rozumiem. Czyli, ale w ogóle liga amerykańska nie jest aż taka najgorsza. Mi się wydaje, że ona poziomem nie odstaje dużo od polskiej i podejrzewam, że nawet by ją przewyższała w pewnych momentach. Bo tam naprawdę pieniądze są spore.
Jest dużo pieniędzy, ale nie widać tego jakoś tak, wiesz, nie widać tego skilla, wiesz, w tej. Na przykład jest, czasami oglądam ligę tam jakąś meksykańską i to jest o wiele lepszy show niż tam. No ale no cóż, mamy to, co mamy. Więc.
Tak jest, no i tam Ameryka Południowa i powiedzmy Meksyk, no tam ludzie żyją piłką nożną trochę bardziej niż
sam trzeba powiedzieć, że soccer, wiesz, Stanek to nie jest sport numer jeden.
Jasne, ja myślę, że nawet w dziesiątce miałby problem, żeby się złapać.
No, więc no.
No dobra. To chyba mamy wszystkie gry. Nie wiem, Kubar, grałeś jeszcze w coś w tym tygodniu? W dwóch tygodniach ostatnich?
Jeszcze w Wet, którego...
A, racja.
Nie wiem, kiedyś tam kupiłem już dawno temu i ponieważ jest sezon ogórkowy, teraz mam, czekam też na gry, więc odpaliłem i nie wiem, takie same mam odczucia jak po demie, więc to możemy wrócić do tego samego tematu.
Aha, czyli teraz sobie proszę słuchaczy, żeby sobie przełączyć na inny podcast.
Nie,
tam
była relacja. Gra jest bardzo fajnie zrobiona, wiesz, mam wrażenie, że tak jakby robił ją ktoś, kto bardzo lubi filmy Tarantino.
Jakby Tarantino ją robił na przykład.
Albo tak jakby Tarantino robił, znaczy Tarantino kiedyś powiedział, że on nie lubi gier wideo, więc...
No, okej. Okay.
Ale ktoś, kto lubi Tarantino i ktoś, kto ma bardzo, bardzo duże ADHD. Takie mam wrażenie, bo po prostu obraz miga tak, że można dostać padaczki. Można to wyłączyć, ale jest zrobione taką stary film.
Okay.
Co chwilę są jakieś takie plamy, coś przeskakuje, coś, więc tak wszystko jest zrobione w ten sposób. Wszystkiemu towarzyszą odgłosy szympansów, więc to jeszcze dodatkowo, wiesz. Wiesz, właśnie takie klimaty tam panują. Gra, wiesz, skacze z jednego pomysłu na drugi, raz to jest jakiś strzelnika, raz przeskakujemy auta, raz to jest w ogóle jakiś taki skradankowy, coś w tym stylu.
Mi się bardzo mi się podobało, jak się zaczynała jakaś jadka, w każdym razie w demie to w tle gra przygrywała taka meksykańska kapela.
Tak, ta muzyka była super.
No to są właśnie klimaty Tarantino, nie? Czyli tam od zmierzchu do świtu, wiesz, że jakaś tam kapela meksykańska przygrywa. Ale są takie momenty, no, dziwne, no. Gramy, wchodzimy do windy i na przykład jest scena, jak ta bohaterka, czyli Ruby, ona ma na imię, zaczyna grać na harmonijce, tak przez minutę. Więc tak siedzimy, ona gra i gramy dalej.
Jak w windzie, to może dlatego, że się poziom ładował, no.
No na pewno, ale wiesz, ale na przykład mam między poziomami nie ma obrazu tam, że się ładuje poziom, tylko na przykład jest taka, włącza się reklama takich starych filmów amerykańskich. Wiesz, takich, wszystko jest rysunkowe, coś jak Fallout, takie retro. Jest na przykład reklama ogórków kiszonych. Takie klimaty, więc...
Taki product placement z prawdziwego zdarzenia.
Tak, więc to, wiesz, mi się takie rzeczy podobają, bo to, wiesz, śmieszne, ale sama gra, samo to strzelanie jest taki średni.
Ale tymi ogórkami to mnie zachęciłeś. Ten tytuł właśnie awansował o kilka oczek na mojej liście gier do
ja kupienia wiem, że ty w sezonie ogórkowym. Takie dziwne rzeczy, nie? Więc to było akurat fajne. Albo żeby na przykład w kinie takim dla samochodów nie kraść głośników, była reklama. Wiesz, takie rzeczy.
Fajne.
Jest tak w ogóle totalnie niezwiązane z grą, wiesz, gdzieś tam wyciągnięte znikąd, ale to właśnie buduje cały taki klimat, który jest dziwny. No. Ale tak jak mówię, samo takie strzelanie, no to było takie sobie.
To tak jak kiedyś powiedziano w filmie, że kupa wysyła maila do mózgu, że spotkanie jest wiadomo gdzie. Także my będziemy powoli kończyć podcast, ponieważ wszystkie gry już omówiliśmy, tematy wszystkie omówione.
Kończy się nam licencja na program do nagrywania.
Tak jest. I będziemy...
Spękać już nie ten.
Będziemy żegnać was ciepło i serdecznie i zapraszamy na następny odcinek, miejmy nadzieję, za 2 tygodnie. Na razie.
Pa!
Witamy wszystkich serdecznie na 14. forum o gadce. Nie, źle, jeszcze raz. Spojrzałem na zegarek, chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest 7 maja, bez sensu. Tak.
Ja się boję przy tobie o Falloutie mówić, bo się czuję jak przy odpowiedzi na biologii, no. Ja będę mówił, jak ty będziesz korygował.
Tak usnął. Ogląda Hausa do końca.
Nie, byłem się wysikać, bo okay. Czy zauważyliście, że mnie nie ma?
Nie, no zauważyliśmy właśnie w tym momencie. Potem była jeszcze ankieta o przyszłości konsol, nie? Na forum, ale to...
I kto wygrał?
Właśnie, nie wiem.
No. A podcast temu przez minutę 30 szło na koniec muzyczkę.
Tak, bo już mi się nie chciało jej wycinać.
Słucham, się będzie coś jeszcze czy nie? Tak przez minutę 30 posłuchałem naszej muzyczki i się wyłączyło. What the fuck?
No właśnie. Tak, ja wiem, pamiętam, no okej.
Dobra, ty mnie nie masz prawa, ja mogę o tym samym, tylko muszę nowe żarty przygotować.
A co? A ja mam taką ten, powietrze sprężone i sobie tak.
Można.
Oh my fucking god, nie, proszę cię, tylko mi nie mów, że to jest Resident Evil.
Dobra, to co? Kuba, bierzesz kamerę, wpadasz do Majka, ja tam będę za pół godziny i
tak, coś tam nakręcimy.
Będę za 7 godzin.
Tylko?
No, jakbym się dobrze rozpędził.
Private jetem, no.
A, no okej. Okay. Razem z Jobsem bym przyleciał.
Tak, my się tak latamy po prostu.
Na śniadanie do Paryża.
Kupujemy iPady w Polsce, bo są za 50 zł.
Luty 2007, premiera.
Wow!
To no, świeżonka to... jest.
Świeżonka.
Ale urwał.
A propos kupowania tych iPadów za 500 zł w Polsce, to pamiętam, jak pracowałem w hipermarkecie. Ona była jakaś promocja na cukier. To hipermarket sprzedawał ten cukier taniej niż go kupił od hurtowni cukru, więc hurtownia cukru zapakowała o 6 rano wszystkich pracowników do autokarów i przywiozła ich do tego hipermarketu i wykupywali ten cukier. Bardziej się opłacało go kupować niż pracować przy produkcji nowego.
To jest teraz Polska. Witamy wszystkich serdecznie na 14. odcinku Forum Gadki. 14.
No dobra.
Jeszcze raz.
Jeszcze raz.
Ale tośmy miesiąc temu żeśmy o tym rozmawiali.
Nie.
Tak.
Nie.
No i oczywiście pamiętam, jak dziś ja zapisuję swoje wszystkie żarty.